Poszło.
Poszło, witam.
No, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Jest.
15.
170. Tak? 170 w sensie.
A, tak, tak.
A, widzisz.
170 odcinek Jezus podcastu, podcastu technologiczno-technologicznego. Witam serdecznie, Wojtek Wimen, Paweł Orzech.
Tomy.
Tematy.
Zacznijmy. Ja mam takie, w ogóle dużo newsów.
Odcinek, który będzie wyglądał tak. Przywitanie, tematy, podziękowanie.
Outro. Nie, ale ja mam dużo newsów, więc takie mam krótkie strzały, ale dość ciekawe w ogóle. Mam nadzieję. Ale możesz zacząć od swojego, bo już teasowałeś w internecie, robiłeś zdjęcia, ludzie łapali się za głowy, więc wytłumaczmy, o co chodzi.
Long story short. Wszedłem w posiadanie urządzenia typu HTC 10.
Brawo.
I teraz mogłem mieć różne inne urządzenia. Stałem przed takim wyborem, gdzie mogłem wybrać różne inne telefony. Ja może powiem, jakie to były i z jakich wybrałem ten akurat. Moto Z, czyli ten zeszłoroczny flagowiec.
No.
S7, Edge, z tego co pamiętam.
Okay.
Xperia XZ, którą testowałem swoją drogą jakiś czas temu. Nexus 6. No i chyba jeszcze, i chyba tylko HTC 10. I stałem przed wyborem i doszedłem do wniosku, że najbardziej chciałbym S7 Edge'a, natomiast nie było to takie proste, więc wybierałem pomiędzy Moto Z-ką a HTC 10 i wybrałem HTC 10 dlatego, że ma jacka 3,5 mm. Which sounds crazy.
Widzę, że średniowiecze jeszcze puka do twych drzwi.
Tak. Ale do tego wszystkiego, ja kiedyś miałem tego HTC One, dawno temu. Stwierdziłem, że no wiemy, jak sobie radzi Samsung, jak się zmienia Samsung, Motorola nikogo nie interesuje i tak dalej, i tak dalej, więc może zobaczmy, jak trzyma się niegdysiejszy lider.
No i zresztą firma, z której ja byłem ogromnym fanem przez wiele lat i sam miałem HTC.
Czy też miałeś właśnie HTC 10?
Tak.
Nie 10, tylko nie. Coś M7. Tak, M7 to się nazywało?
No to pierwszy One. Pierwszy One, a wcześniej jeszcze miałem HD...
HD2.
Nie HD2, bo to był super modowalny, ale HTC, kurde, taki pierwszy metalowy, teraz już nie pamiętam nazwy, ale
Desire.
Od niego zacząłem w ogóle przygodę. Aż sprawdzę zaraz, ale opowiadaj o tym HTC.
Chyba Desire. No więc korzystam z niego tak naprawdę drugi dzień i... To nie jest tak, że nie mam już iPhone'a, mam iPhone'a, to jest mój drugi telefon, telefon z Androidem, po prostu chciałem coś takiego mieć. I teraz...
Desire HD.
HD. Mhm. Aha, czyli pierwszy HD, a potem był HD2, ten modowalny.
Mhm.
I teraz na początek powiem może o minusach tego urządzenia, bo to jest ważne.
Czy są takie w ogóle?
Znaczy ma USB-C i to jest jedyny minus, dlatego że to jest jedyne urządzenie z USB-C w moim domu.
Więc... Jeszcze.
Jeszcze, no ale na ten moment to jest, wiesz, mam 45 kabli micro USB i jeden kabel USB-C.
Rozumiem to i to bywa problematyczne.
Natomiast sam telefon w ogóle po pierwsze sprawia wrażenie naprawdę, naprawdę takiego dobrze wykonanego. No to jest 100% aluminium, tak, i szkło. Tak jak ktoś miał właśnie HTC 7, o którym mówiliśmy, no to jest właśnie... To, powiedzmy, to jest taki telefon, który ma ten sam feeling premium bardzo mocno. Natomiast wszystkie bolączki, które pojawiały się w poprzednich urządzeniach, są już tutaj wyeliminowane, czyli aparaty już nie są takie do dupy i naprawdę można z nich korzystać i robić jakieś systemy zdjęcia. Z przodu i mają więcej niż 4 megapiksele, co może być crazy. Jest czytnik linii papilarnych. Niestety mam z nim pewien problem, bo jest on jednocześnie przyciskiem home. Tylko że to jest dotykowy, a nie wciskiwalny przycisk. Więc na przykład, kiedy odpalam on password i on chce ode mnie, żebym przyłożył palec. I teraz przykładam palec, jest okej, ale kiedy zapomnę się i tak szybko kliknę na one password i przyłożę palec, to wychodzę z aplikacji. To są takie niuanse z racji tego, że ten przycisk po prostu jest niewciskiwalny, więc jeśli położę palec, to on albo czyta kciuk, albo przychodzi od razu do ekranu głównego. Więc powiedzmy... Ten czytnik linii papilarnych na szczęście jest bardzo szybki, więc w ogóle wszystko działa tutaj tak jeśli chodzi o blokowanie i tak dalej, Snappy. Jest jedna fajna rzecz, której nie wiem, dlaczego nikt nie podłapał, a przynajmniej nikt nie podłapał, to znaczy Apple nie podłapało, no ale rozumiem dlaczego w pewnym sensie. Przycisk odblokowania telefonu to jest jedyny przycisk z boku. Oczywiście wygląda podobnie jak ten volume rocker i tak dalej, tylko to jest przycisk, który ma ząbki. W efekcie czego, jak przejeżdżasz paluszkiem po bocznej krawędzi, to jest rocker od głośności, który jest płaski, i na samym środku jest taki ząbkowany przycisk od odblokowania i zablokowania telefonu. To jest super, bo od razu wiesz, gdzie ten przycisk jest i jakiś grip jest pewniejszy. I teraz zlikwidowali w ogóle te głośniki fajne, Wojtek, które były Boom Sound, to się nazywało. Teraz jest jakaś technologia Boom Soundowa, ale ona jest powiedzmy...
Ale to co, nie ma dwóch? W sensie stereo, czy...
Ma dwa. Natomiast działa to w taki sposób, że... tak jak w iPhone'ie prawie, 7. To znaczy na dole jest bas, a na górze jest ten tweeter, tak? Mhm. Więc ten dźwięk nie jest jakoś taki szczególnie mocny, ale jest, ma być podobno mega czysty. No i jest czysty, powiedzmy. Da się to, z tego jakoś fajnie korzystać. Ekran to jest 5,2 cala, czy coś takiego, i jest LCD, więc kolory nie są jakoś szczególne, natomiast kąty widzenia i jakby jasność jest naprawdę na dobrym poziomie. W ogóle ma Androida 7.0 i to jest dla mnie trochę szokers, bo to jest pierwszy raz, kiedy korzystam z urządzenia z tak nowym Androidem, w ogóle z Androidem jakby późniejszym niż 5.0, tak naprawdę.
John Rife lubi to.
Tak. Crazy rzecz jest taka, że tak naprawdę niewiele się zmieniło względem Androida Lollipop. Tak naprawdę niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o interfejs. No, jest trochę bardziej płynny, oczywiście fajne są animacje, wszystko super działa. Ale jakoś tak coś takiego szczególnego, to tak właściwie niczego szczególnego nie znajdę, no nie? Natomiast to, jak zaczął działać Android i jak dorosłe są te aplikacje, to już mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale niektóre rzeczy mnie szokują. Na przykład OnePassword, to jest w ogóle rzecz, na którą chciałbym się przed tym zatrzymać, bo OnePassword na... Androidzie kiedyś dawno temu był jako taki po prostu reader do haseł. Nie można było tam naprawdę nic zrobić, tylko oprócz przeczytania haseł. A teraz jest taka normalna aplikacja, bardzo ładna, działająca tak naprawdę tak samo jak na iPhone'ie. I OnePassword na Androidzie w ustawieniach jest coś takiego jak wypełnianie. Jak masz OnePassword na iPhone'ie, to wiesz, że możesz tak naprawdę, jak aplikacja wspiera OnePassword, masz przycisk OnePassword, przykładasz paluszek, cyk, odblokowuje się OnePassword, wrzucają się hasła i jesteś jakby, masz, jesteś zalogowany, nie? I teraz w Androidzie czegoś takiego nie ma tak naprawdę. Jest opcja właśnie takiego... tak naprawdę są dwie opcje. Jest kopiowanie po prostu. Odpalasz OnePassword, kopujesz i wpisujesz. I jest klawiatura OnePassword. I ta klawiatura OnePassword ma znowu dwie opcje. To jest dodatkowa klawiatura, którą po prostu uruchamiasz jakby zamiast defaultowej klawiatury systemowej. I tam jest taki przycisk po prostu, ikonka OnePassword. I teraz nie wiem, od czego to zależy, ale czasami klikasz na to i on wtedy po prostu odpala OnePassword, musisz użyć paluszek, odblokowuje się i też wkleja hasła i normalnie cię loguje, więc niezależnie od tego, jaka to jest aplikacja, właściwie nie wiem, czy to nic niezależne, ale jest też druga opcja, kiedy aplikacja chyba w jakiś sposób tego nie wspiera. Wtedy przytrzymujesz dłużej, odpala się OnePassword, oczywiście jest wyszukiwaną tą aplikacją czy tą stroną internetową, żebyś tam mógł się zalogować, po czym wraca do tej aplikacji i na klawiaturze OnePassword pojawiają się dwa dodatkowe przyciski i to jest przycisk wklej nazwę użytkownika i wklej hasło, więc zaznaczasz jedno pole, klikasz przycisk, zaznaczasz drugie pole, klikasz przycisk, jesteś zalogowany i OnePassword znika, powiedzmy te przyciski, więc naprawdę fajnie to rozwiązali i teraz używanie OnePassword na Androidzie nie jest wkurzające, jak kiedyś było.
No spoko, a jak to jest z opłatami? Na Androidzie trzeba go kupić jeszcze raz, nie? W sensie...
On jest za darmo.
A.
Okay. OnePassword przyszedł teraz z tego, znaczy teraz, ten jakiś czas temu przyszedł z tego modelu PayUp, znaczy można dalej kupić upfront, ale on wtedy nie wspiera tego OnePassword Clouda i tak dalej, ale teraz ich model biznesowy polega na tym, że masz subskrypcję. Tam chyba 3 czy 4 dolary miesięcznie, albo jak kupisz na rok, to chyba kosztuje 160 zł.
No dobra, ale czyli jeżeli kupujesz subskrypcję
to, to ona działa na konto OnePassword, więc niezależnie możesz, ja jestem zalogowany na Windowsie, na Macu, na iPhone'ie, na Androidzie i wszędzie mam to samo konto i nie płacę za nic więcej.
Nice, nice.
Spoko.
To spoko, to rzeczywiście jest okej. No to dobrze, że wiesz, że na Androidzie też jest lepiej, no bo przez długi czas to wiesz, kopii, wklej i tak dalej. Czasem nawet chyba szybciej było wpisać to hasło, o ile je pamiętałeś oczywiście i o ile nie miało 12 dziwnych znaków, niż rzeczywiście przeskakiwać między aplikacjami, a tutaj rzeczywiście chyba jest...
No. Jeśli chodzi o Androida w ogóle, to mam jeden problem tylko.
No.
Bo tak naprawdę wszystko, mówię, no działa bardzo dobrze i nie ma z niczym problemu i ja sobie nie znalazłem żadnej problematycznej rzeczy tak naprawdę jeszcze. Natomiast jedyny problem, który mam, tak naprawdę, to jest to, jak duży jest ten interfejs. Chodzi o to, że ten ekran ma 5,2 cala. To jest rozdzielczość chyba w ogóle Full HD czy QHD, czy nie mam pojęcia jaka. Jak odpalam na przykład Reddit, to widzę jeden post.
Ale to co, masz tak duży font ustawiony, czy co?
No nie, normalny. Po prostu tak jakoś te aplikacje są zaprojektowane, albo tak wykorzystują te DPI, że już bardzo mało na tym ekranie widać, mimo wszystko.
Huh.
Nie wiem, mam tak jakieś...
To ciekawe jestem, wiesz, czy rzeczywiście jest to zauważalne też w drugą stronę.
Na iPhone'ie 5,5 cala zdecydowanie widać dużo, dużo więcej, a to jest tylko 0,3 cala różnicy, nie?
Mm-hmm.
No ale poza tym, wiesz, no wszystko wygląda dobrze, działa bardzo dobrze i szybko, 4 GB RAM-u tutaj są, więc wszystko jest snappy as hell, no i wiesz, no... Duża różnica względem tego, co było kiedyś... Jak w porównaniu do S7, z której kiedyś korzystałem, to myślę, że jest szybszy.
Okej.
I...
No, a jak ekran. Zdjęcia? W sensie aparat. To bo wiesz, to taka jednak była trochę pięta Achillesowa HTC przez wiele lat, nie?
Z przodu i z tyłu jest optyczna stabilizacja. Masz selfie na optyczną stabilizację.
Okej.
I aparat robi zdjęcia, które są niezłe. W sensie to nie jest great phone, tak? iPhone robi zdecydowanie dużo lepsze, ale to jest zdecydowanie już poziom, powiedzmy, flagowcowy, tak? Jak kupisz i będziesz robił zdjęcia, to nie będziesz miał ochoty wyrzucić tego telefonu przez okno. Może nie będziesz zadowolony jakoś mega szczególnie, ale nie będzie problemu. I będziesz mógł normalnie robić zdjęcia i nie będziesz chciał, wiesz, wymienić szybko telefonu przez to, że aparat.
No spoko.
Więc wszedł już na taki poziom, że spokojnie... Spokojnie to są zdjęcia, w których nie będziesz musiał... Jedyna rzecz, którą trzeba robić, to przecierać w ogóle obiektyw, no nie? Bo jest w sensie, możesz mieć uwalony. W ogóle ciekawostkowo.
W iPhone'ie to samo.
Ciekawostka. S8 ma ten fingerprint scanner przy aparacie, no nie?
Tak.
Wiesz, że Samsung zrobiło taki monit, żeby przetrzeć obiektyw, zanim zrobisz zdjęcie? Bo wiedzi, że jest brud.
Coś ty.
Oni wiedzą, że po prostu wszyscy będą kłaść palec na obiektyw i zrobili specjalnie do tego monit i do tego software, który to wynajduje. Masakra.
Znaczy spoko, tylko szkoda, że musieli to w ogóle robić, nie?
No, naprawdę.
No, ale okej, okay, no to jest to jakieś takie obejście trochę tego problemu. Natomiast wiesz, w ogóle przecieranie obiektywu to jest coś, co każdemu się powinno zalecić, zanim zrobi zdjęcie, bo nieważne, czy korzystasz z iPhone'a, czy korzystasz z Androida, czy czegokolwiek innego, po prostu te obiektywy są na wierzchu, więc się brudzą, no. I ja to mam na przykład co chwila, jak robimy, wiesz, snapy, czy tam Insta, czy cokolwiek przy Onet Rano codziennie, to ja ten obiektyw przecieram, nie wiem, 5 razy dziennie minimum.
No, to ja
żeby, wiesz. No niestety, ale żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba mieć czyściutkie szkiełko. To jest prosta zasada. Także polecamy wycierać. Nie palcami, tylko jakimś, jako szmatko. Tak. A propos Snapa, to ja ci powiem, nie wiem czy widziałeś, ale Snap zrobił nowy update i znaczy bardzo mi się podoba obserwowanie w ogóle tego, co robi Insta i co robi Snap, bo jednak stali się bardzo bliską konkurencją, jeżeli chodzi o robienie też, wiesz, story, tak? No bo jak tylko Insta to wprowadziło, no to zaczęło się trochę goręcej. I Insta wcześniej wprowadził taki story miejscowe, czyli że możesz sobie obejrzeć story danego miejsca, jeżeli ludzie dodają te zdjęcia czy wideo w taki sposób do tego story, że oznaczają je, biorą taką nalepkę, która do tego miejsca jest przypisana. Jakby to jakoś tam działa, tylko że problem jest taki, że bardzo trudno się szuka tych story miejsc, to znaczy, że nie masz mapy jeszcze, na którą możesz wejść i po prostu, dobra, chcę obejrzeć sobie story tego miejsca. Naciskasz palcem i wiesz, odpalają ci się story tego miejsca. A na Snapie właśnie od tam jednego czy dwóch dni właśnie taka funkcja powstała i rzeczywiście jest widok mapy. Możesz sobie zobaczyć, gdzie snapy, w jakiej częstotliwości mniej więcej się pojawiają i żeby te snapy się tam pojawiły, to ludzie muszą, jak dodają snapa do swojego story, to muszą też zaznaczyć our story i wtedy jakby jest szansa, że ten snap zostanie dodany do tego miejsca, gdzie są, czyli nie muszą używać żadnych nalepek, tylko po prostu wiesz, snap z automatu ściąga info GPS-a i przypina to do tego snapa i zostawia to na mapie. I o ile, jeżeli chodzi o samo wrzucanie właśnie takich snapów przypisanych do lokalizacji, to nie jak oglądasz te snapy, to nie wiesz, kto je dodał. Nie ma takiej informacji. Jest tylko informacja o tym, gdzie to jest. Więc to, jeżeli nie ma, wiesz, rozpoznawalnej twarzy jakiejś, no to założenie jest takie, że ta osoba, która dodała snapa do Our Story, jest jednak anonimowa. Co ma swoje plusy i minusy. Jak dłużej się nad tym zastanawiam, to jednak to jest plus, bo może nie wszyscy koniecznie chcieliby, żeby ludzie zaczęli ich obserwować tylko dlatego, że dodali jakiegoś snapa do danego miejsca. Nie? A drugi aspekt tej lokalizacji jest taki, że możesz udostępniać swoją lokalizację swoim znajomym. I możesz to zrobić tak, że jeżeli zaznaczysz, że wszyscy twoi znajomi, to wszyscy, którzy wzajemnie się macie w znajomych, to wtedy widzicie swoją lokalizację. Możesz też zaznaczyć tylko wybranych znajomych, albo zaznaczyć, że w ogóle nie udostępniasz lokalizacji swojej. Co nie zmienia faktu, że jak nie udostępniasz swojej, to możesz też dodawać do Our Story, więc jakby nadal możesz kontrybuować w tym pokazywaniu świata innym. I po pierwsze, moja ocena jest taka, że
ja mogę podać moją, bo ja mam szybszą ocenę. Już paciak pokazuje, gdzie jestem.
No wiem, że ty nie. Natomiast ja od strony użytkownika, bo sam nie wrzucam. Jakby moje konto na Snapie jest totalnie puste. Ja korzystam ze Snapa służbowo tak naprawdę, bo na Onet rano jestem praktycznie codziennie. Natomiast prywatnie nie wrzucam niczego. Tak, jak odpaliłem sobie swojego prywatnego snapa i wlazłem w tą mapę po prostu, żeby zobaczyć, jak to działa, to muszę powiedzieć, że spędziłem dość dużo czasu na tym, że scrollowałem sobie po mapie, wiesz, przesuwałem się, mówię, a zobaczymy, co tam w Nowym Jorku, nie? I wiesz, robię zooma, patrzę, że w różnych miejscach jest różne zintensyfikowanie wrzucania snapów i na przykład, nie wiem, Central Park oczywiście jest bardzo popularny. Więc
ja bym tłumaczył Park Centrum.
Tak. Ja tam wchodzę, wiesz, naciskam sobie paluchem i oglądam snapy ludzi anonimowych, ale w pewnym sensie, wiesz, mogę sobie zobaczyć, jak tam jest. I miałem takie samo odczucie, jak lata temu, kiedy Periscope wprowadził swoją mapę. Oni nie startowali, chyba ta mapa pojawiła się po jakimś tam update'cie, to nie było tak, że była od początku, ale ja tylko to gdzieś blisko w ogóle, jak Periskop w ogóle powstawał. I pamiętam, że wtedy to był mega fun. Ja sobie siedziałem, mówię, o ciekawe, wiesz, co się dzieje tam w jakimś miejscu. Natomiast wtedy obciążeniem tej platformy było to, że to było na żywo. To znaczy, że wiesz, była duża szansa na to, że zobaczysz, nie wiem, kogoś, kto ci gada non-stop, nie? No to może nie jest ciekawe. Tutaj mam wrażenie, nie wiem, czy Snap w ogóle filtruje te snapy, które są dodawane do Our Story, ale wydaje mi się, że robią tak, że nie dodają tam snapów, które są robione przednią kamerą. To moje założenie, jeżeli są, no to może jeszcze na takie nie trafiłem, ale rzeczywiście te, które jak oglądałem, no to rzeczywiście zwykle były takie, które pokazywały to, co się dzieje, a nie kogoś, kto o tym opowiada. I myślę, że to nie jest takie głupie, bo właśnie trochę o to chodzi. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda teraz Central Park, no to po prostu, wiesz, szukasz sobie Central Park na mapie, klikasz i oglądasz, co tam się dzieje. Tak samo jest na, nie wiem, jakichś większych eventach, one już są oznaczane takimi znacznikami, że to jest jakiś event i możesz sobie obejrzeć story z tego eventu, bo rzeczywiście w niektórych lokalizacyjnych, jak jesteś gdzieś blisko jakiegoś miejsca, to możesz rzeczywiście dodać swoje snapy do story tego konkretnego miejsca i ono się wtedy pojawia. Natomiast rzeczywiście ta lokalizacja jest teraz dowolna i podejrzewam, że w większości miejsc, gdzie byś nie kliknął palcem, to jednak coś tam się prawdopodobnie odtworzy. I dla mnie fajna na początku rzecz, że mogłem sobie zajrzeć gdzieś i właśnie ten brak obciążenia, że to jest na żywo, był fajny, no bo te snapy żyją 24 godziny, więc tak naprawdę jest tego dużo więcej do obejrzenia i dużo dłużej to żyje niż live na peryskopie, chociaż te czasem wiadomo, że mogą zostawać, ale zapisy transmisji na żywo nie dają takiego efektu jak obejrzenie po prostu kilku snapów i zobaczenie jak tam pogoda i w ogóle co się dzieje. I zastanawiam się bardzo, bardzo intensywnie, co się wydarzy, jeżeli coś się właśnie wydarzy gdzieś w jakimś miejscu. Nie chcę tutaj szafować i mówić, że o, jakiś atak terrorystyczny, ale generalnie, jeżeli coś się wydarzy w mieście, to zakładam, że duża część ludzi będzie chętniej korzystać ze Snapchata, żeby pokazać, co się dzieje, niż z peryskopa, żeby transmitować wszystko na żywo. Zawsze jest taka intensyfikacja w ogóle działań w danym miejscu i widać to na peryskopie na maksa, że jeżeli coś się dzieje, są jakieś, nie wiem, duże protesty, to jest bardzo dużo, wiesz, transmisji z tego konkretnego miejsca. Natomiast teraz mamy kolejną platformę, która może nam to pokazać i uważam, że to może być ciekawe wykorzystanie tego narzędzia, nie tylko do, wiesz, śmieszków, ale też do takiej transmisji tego, co się dzieje. No bo trochę Snap też do tego służy, że oprócz tego, że komunikacja między ludźmi, to jednak pokazywanie tego, co się dzieje, gdzie jestem i wiesz, czy jest super, nie? Czy dużo wypiłem alkoholu. Więc to jest bardzo naturalny ruch dla platformy. Uważam, że zrobili to, jakby realizacja tego jest bardzo dobra. Natomiast jest też dużo znaków zapytania i tutaj oczywiście wszystko zależy od użytkownika, bo to zależy od niego, co udostępnia i komu. To on sobie ustawia. Zaraz jak tylko, wiesz, odpalasz tą mapę, to masz pierwszy taki ekran ustawień, kto może ci widzieć twoją lokalizację. Czy twoi znajomi, czy tylko wybrani, czy nikt. I teraz...
Żaden. Ja, to jest moja odpowiedź. Żaden. Pozdrawiam.
Oczywiście. I ja to rozumiem, bo mam dokładnie tak samo ustawione. Nie. Ja mam ustawione, że Arlena może widzieć, gdzie ja jestem, chociaż ja i tak na swoim koncie jestem zalogowany bardzo rzadko, więc to i tak niczego nie zmienia. Natomiast rzeczywiście obawiam się, że dzieciaki mogą być trochę zbyt otwarte, jeżeli chodzi o tą swoją lokalizację. Więc tutaj już są jakieś pierwsze, wiesz, podejrzenia, że no są pewne obawy przed stalkingiem na przykład, przed bullying i tak dalej. No to jest, oczywiście jest to niebezpieczne, trzeba na to uważać. Daje to naprawdę fajne możliwości, bo możesz zobaczyć, kto gdzie się znajduje. Jeżeli masz taką, wiesz, zaufaną paczkę znajomych, to wychodzisz na miasto i patrzysz na mapie Snapchata, gdzie oni są i skąd snapują i czy tam jest w ogóle fajnie, czy warto do nich dołączyć. Nie? Jakby okej. Ale tak, tutaj jest dużo znaków zapytania i myślę, że wiesz, rodzice swoich dzieciaków powinni teraz bardziej się zainteresować tym, co one wyczyniają na Snapie i może na przykład zainstalować swoją apkę i sprawdzać, czy wszystko jest okej i czy na pewno udostępniają swoją lokalizację, wiesz, tylko tym, którzy powinni ją widzieć. No tutaj mam wątpliwości. Natomiast ta funkcja, bo to jest jakby, wiesz, udostępnianie swojego miejsca i gdzie ja jestem, to jest jedno, ale funkcja wrzucania do Our Story, które możesz sobie zobaczyć z mapy, uważam, że jest bardzo spoko, pod warunkiem, że ludzie będą mądrze z tego korzystać, chociaż to zawsze w sumie do tego się sprowadza. To jest tylko narzędzie, no i wiesz, albo się z niego korzysta mądrze, albo nie, więc jeżeli mądrze, to uważam, że to jest fajne. Jak nie będzie mądrze, to trzeba będzie się zastanowić, co z tym zrobić dalej, nie? No, to tyle chciałem powiedzieć o tym, ale obserwowanie tego, co się dzieje w Center Park i w innych dziwnych miejscach jest na pewno ciekawe. Byłem ostatnio w Doha na przykład, byłem w Nowym Jorku.
Doha, to jakaś dobra restauracja?
To jest, nie, to jest miejscowość w Katarze, gdzie miałem międzylądowanie.
To jakaś choroba.
To jest jakaś choroba. Jak miałem tam międzylądowanie, jak leciałem do Bangkoku.
Wojtek, to ja na przyziemny temat znowu.
No trudno, no to przecież nie górno, zawsze muszą być latające.
Wojtek, ja mam też parę takich krótkich strzałów. ale no. bardzo, bardzo, bardzo spoko, więc myślę, że warto to powiedzieć. Po pierwsze, Wojtek, wczoraj, czyli dzisiaj jest 24, czyli dwa dni temu, w czwartek ruszyła, no. uwaga, 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 Summer Steam Sale, czyli Oho. Międzynarodowe Święto Kupowania Rzeczy, w których nigdy nie zagrasz.
Najgorzej. To są najgorsze dni świata, szczególnie jak masz pusty portfel, bo jest koniec miesiąca.
Tak, natomiast ja już wydałem 15 euro. Stwierdziłem, że... Bo to jest tak, że mam listę życzeń zrobioną na Steamie, bo kiedyś do czegoś tam potrzebowałem. Mhm. Chyba się jakąś nagrodę dostawało, jak się zrobiło 10 punktów miejsc w liście życzeń, nieważne. Anyway, miałem tam właśnie, mam tam jakieś 30 parę pozycji. No i efekt był taki, że okazało się, że dostałem maila dzisiaj rano. 23 pozycje z twoich tych są przecenione. Więc stwierdziłem, no dobra, no to zobaczmy, co jest przecenione i jak bardzo. Mhm. No i jest tutaj sporo tych gierek tak naprawdę, które są przecenione, no ale ja stwierdziłem, że po prostu te, które są jakieś takie, przepraszam, jestem zmęczony chyba, takie są, które są tańsze i starsze, to kupię. Efekt był taki, że kupiłem naprawdę sporo gierek i ja już, Wojtek, otwieram moje konto Gmail, na którym mam zapisane, co kupiłem. Bo to ważne.
Aż się boję.
Nie, spokojnie, to tak jest. Aha, ty kupimy jeszcze jedno DLC. Dobra, więc mamy tak. Hitman Blood Money, czyli...
Blood Money, no.
Ten starszy Hitman, który jest spoko. I on kosztuje euro 79, więc pozdrawiam.
No to jest bardzo mało.
Portal dwójeczka. Bo mam jedyneczkę i było przechodzone, natomiast dwójeczka kosztuje teraz 2 eurasy, więc stwierdziłem, że no takie rzeczy trzeba, prawda?
No głupio nie mieć.
Kupiłem Postala dwójeczkę i do tego DLC, więc będę strzelał do ludzi. I razem kosztowało to chyba też 2 euro. Twierdzę kupiłem też. Kosztuje 1,59 euro, więc w ogóle jakaś taniocha. Rollercoaster Tycoon Deluxe. Ten pierwszy Rollercoaster Tycoon, ten taki najbardziej klasyczny.
A on działa w ogóle na tych nowoczesnych Windowsach i tak dalej, tak?
Działa, więc też 2 euro, bo to są wersja Deluxe, czyli z DLC, które tam były. Insurgency. Właściwie to jest rzecz, którą kupiłem trochę w ciemno. Kosztowała też 1,59. Jak widzisz, jeszcze mam jedną grę, którą po prostu kupiłem. To jest jedna, która kosztowała więcej niż 2 euro. To jest napisane, to jest taktyczna strzelanka koncentrująca się na realizmie starć oraz nagradzaną współpracy między członkami drużyny. I ma 8,5 na gry online.
No, to jest FPS normalnie.
Tak, tak, tak.
No właśnie otworzyłem sobie.
I to jest FPS, tak? Który działa też na Macu.
Okej.
Okay. Which is crazy. No i kosztuje tylko 2 eurasy. No nie wiem, myślę, że to może być fajna gierka taka, w którą można sobie pograć, postrzelać. Ale tak jeszcze nie jestem do końca przekonany, co z tego wyjdzie, więc w każdym razie po prostu kupiłem, bo stwierdziłem, a jolo, 2 euro to nie jest dużo, a to jest właśnie moja gra, mój eksperyment, powiedzmy. Jak ktoś chce kupić, to za 5 euro może, za 4,49 może kupić czteropak, czyli dla siebie i dla trzech swoich przyjaciół. I ta gra w ogóle ma bardzo dobre oceny i jest napisane, że to jest Indie Game of the Year 2014.
Indie Game? Kurde, to jest FPS Indie? Co tu się porobiło?
40
nie?
broni z dodatkami, nie ma celownika, realistyczne zachowanie i Free Aim System. 16 map, w które możesz grać dzień i w nocy z Bliskiego Wschodu, Afryki i Centralnej Azji. 7 trybów gry do 32 graczy w jednym trybie. Jakieś free content updates, offline practice mode, bla 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 bla. No więc brzmi jakby, i ma bardzo pozytywne oceny, więc stwierdziłem, że to jest po prostu no za 2 dolki warto spróbować. Także to zostało już zakupione i ostatnia gra, którą zakupiłem, Wojtek, i to będzie szanowane, to będzie po prostu szanowane, bo wydałem 5 euro
no.
na Fallout Classic Collection.
I co to jest, w sensie co tam jest w środku, panie kolego?
Fallout 1, Fallout Tactics i Fallout 2.
No nieźle. Za 5 euro?
Za 5 euro. Każda w ogóle gra wcześniej kosztowała 10 euro, więc w sumie 30 euro. A można kupić za piąteczkę, także... aha, tu jest napisane w ogóle, że kosztowało wszystko 19 euro, a potem... No nieważne, no to efekt jest taki, że można kupić za piąteczkę. Ja kupiłem za piąteczkę, bardzo mocno rekomenduję. Jak wiadomo, Fallouty to nie jest soba gierka. Więc, więc tutaj będzie trochę grane. Minus jest taki, że działa tylko na Windowsie, no ale jakby mam komputer z Windowsem, więc oh well. I Wojtek, jakbyś się zastanawiał nad kupnem, to nie wiem, czy jakby możesz, bo tu jest napisane, że trzeba mieć procesor Pentium 90 MHz albo szybszy i 16 MB pamięci.
Kurde, to muszę się zastanowić, w którym urządzeniu tyle mam.
No, może na przykład kalkulator weź. Albo odpal na windzie.
Odpalę na myszce.
Na windzie. Tej windzie, która cię dowozi na twoje piętro.
O, na tym ekraniku będę grał guzikami w piętro.
Tak, więc to jest rzecz, którą bardzo mocno polecam, żeby sprawdzić. Są bardzo fajne gierki. Z takich rzeczy, które mi wpadły w oko, ale na które się nie zdecydowałem, bo powiedzmy mam na PS4. No to jest na przykład chyba 50% zniżka na Game of the Year Edition. Tak, Game of the Year Edition Wiedźmina Trójeczki. Czyli za 25 eurasków można sobie kupić. Za 30 eurasków, czyli 50% zniżki, jest GTA 5. To też jest bardzo dobry wybór, oczywiście, jeśli ktoś nie grał.
A ja jestem pod wrażeniem, że ludzie jeszcze grają w GTA 5.
Po prostu nawet ja gram.
GTA Online, szczególnie online, jakoś no to totalnie podtrzymał w ogóle życie tej gry. Ja jestem w totalnym szoku, wiesz, to jest
online
chyba jedyna z niewielu gier.
I tam się naprawdę dużo dzieje, więc tam, wiesz, no tak jak ci powiedziałem, kiedyś chciałem zostać Kryzusem i jakoś tak parę kroków w tę stronę poczyniłem, więc...
Kosmos, naprawdę więc... kosmos, jestem pod wrażeniem. Ale to w takim razie, wiesz, to znaczy, że tą grę jeszcze w ogóle warto kupić, jeżeli
tak,
ktoś jej nie ma z jakiegoś
zdecydowanie
powodu.
GTA 5 warto kupić nie tylko dla online'a, ale ja uważam, że 30 euro to zdecydowanie jest dobra cena za historię, którą ta gra opowiada w single playerze, bo ja uważam, że to jest świetna w ogóle historia, że są świetni aktorzy, świetnie to się gra i świetnie się ogląda tą grę. Do tego wszystkiego no bardzo dużo fajnych wątków i dużo świetnej zabawy, więc jak dla mnie 30 euro za no sporo godzin gry to jest naprawdę dobra cena, więc jeśli ktoś nie grał, zastanawiał się, no to jest dobry moment, ale przy wydawaniu pieniędzy, kiedy jesteśmy, to ja mam jeszcze jedną rzecz. Na naszych wąsaczach ktoś rzucił linka do MacTrust Deals, cokolwiek by to nie było, w którym jest Pay What You Want za The World's Biggest Mac App Bundle.
O!
Brzmi dobrze?
Zainteresowałeś mnie, aż muszę wrócić do tego, bo ja pamiętałem, żeby wejść i zobaczyć w ogóle, co tam jest w środku, jakie to są apki.
Ja ci, Wojtek, już wysyłam linka. I ten link wyjątkowo...
A to Karol Biernat wrzucił jakby co.
A, no to ja nawet nie będę... Bo on wrzucił bez reflinka, ja zwykle wrzucam z reflinkiem, ale będzie bez reflinka, bo szanujemy, jak wrzucił to Karol. Więc to by też Wojtek wysłałem. Mhm. I teraz to jest za 14 dolków, jak zapłacisz, to zbierasz wszystkie 15 jakby aplikacji, a jak zapłacisz mniej, to dostajesz dostęp do dwóch, do Tembo i do Drop Zone Trójeczki. I teraz ja zastanawiałem się, czy kupić.
No.
I kupiłem, ale nie zapłaciłem pełnej ceny, tylko zapłaciłem sobie mniejszą, dlatego że nie potrzebowałem większości aplikacji.
No dobra, ale co to
teraz,
jest w ogóle?
No już teraz powiem. Jak się zapłaci mniej niż 13,88, dostajesz dwie aplikacje. Jedna z nich to jest Tembo i to jest takie jakby rozszerzenie do Spotlighta.
Okay.
Tego nawet nie zainstalowałem, bo to jest mi niepotrzebne. Zainstalowałem sobie Drop Zone. I Drop Zone to jest taki menulet, tak to się na to mówi. Czyli ta aplikacja, która żyje w tym
górnym pasku, no.
W górnym pasku, który pozwala na wykonywanie akcji, szybkich akcji przez przeciągnięcie na przykład pliku czy naciśnięcie przycisku, który tam jest. I teraz ja, Wojtek, wykorzystując swoją drogą ten menulet, wysyłam ci linka do tego, jak to wygląda u mnie. Wrzucę też tego linka do naszego Drop Zone 3. Może, aha, wrzuciłem tego linka też do naszego odcinku, do opisu odcinku. I teraz tak, to co tam mam, to pozwala na dorzucenie, tak naprawdę przeciągam plik, przypuśćmy, mam jakieś zdjęcie na biurku, tak? I teraz przeciągając to zdjęcie na ikonkę Imgura, którą tam mam, on od razu wrzuca to na Imgura i wkleja mi do skopiowania, w sensie kopiuje dla mnie od razu link do tego pliku, więc ja zrobiłem screenshot, przeciągnąłem tylko do tego menuletu na ikonkę Imgura i miałem już pod Command V link do tego pliku dla ciebie. Mm-hmm. Jeśli przeciągnę, skopiuję adres i nacisnę na bit.ly, to on się skróci. Jeśli wrzucę na YouTube Uploader, to po prostu to się wrzuci od razu na YouTube'a. Jeśli wrzucę to na Twitter, to się wrzuci od razu do Twittera. Jeśli przeciągnę coś na jakiś folder, Downloads, Preview albo Documents, to ten plik zostanie tam skopiowany od razu. Mailem, no to oczywiście zostanie załączony, nowy mail zostanie utworzony i będę musiał wpisać tylko adresata i tak dalej, i tak dalej. I efekt jest taki, że możesz sobie bardzo dużo takich rzeczy poskracać. Oni mają też więcej takich, więcej akcji na swojej stronie. Nie dużo więcej, ale jest więcej. Więc ja wydałem chyba $2, bo nie chciałem wydawać więcej i za $2 mam taki mały menulec, w którym mogę sobie, wiesz, jeszcze przyspieszać tak naprawdę rzeczy, które mogę robić. A do tego wszystkiego tam jest coś takiego jak Dropbar. I to jest miejsce, gdzie jeśli będziesz, wiesz, że na przykład możesz potrzebować któregoś pliku, to możesz go sobie tam wrzucić i on po prostu tam jakby wisi do niego skrót. Taki, wiesz, taki zrobić sobie mały schowek podręczny na pliki, którymi możesz się teraz zajmować. Ja na przykład wrzucę sobie tam parę zdjęć, które potem muszę gdzieś wysłać, żeby się tym nie zajmować teraz, bo znalazłem gdzieś w odmętach dysku na przykład. Ale jeśli ktoś chce tak naprawdę wykorzystać z tego bundle jak najwięcej, to tam jest bardzo, bardzo fajnych parę aplikacji, które zdecydowanie są warte te $14. I przede wszystkim to jest Solver, o którym mówiłem już parokrotnie, czyli taki Notes, który jednocześnie jest jakby takim mini Excelem, więc Solver jest zdecydowanie wart pieniędzy. Jest też Photobulk, z którego korzystałem parokrotnie. Kupiłem go kiedyś przy jakiejś okazji, bo potrzebowałem po prostu, miałem 500 zdjęć, które trzeba było zmniejszyć i zwatermarkować.
No to tak, to było bardzo fajne narzędzie.
Ustawiam tylko tam, co się ma wydarzyć, przyciągam i się robię, więc to jest też bardzo fajne i może nie skorzystajcie z tego więcej niż 2 razy w roku, ale to jest te 2 razy w roku naprawdę będziecie szczęśliwi, że to zrobiliście. Cywilizacja 5, to jest w ogóle cywilizacja, w którą teraz gram. Miałem taką jakąś ochotę ostatnio sobie pograć w cywilizację, więc sobie gram w cywilizację i to jest właśnie 5. Więc polecam, jak ktoś chce fajną gierkę, to sobie można pograć. I mamy jeszcze dwie aplikacje, które tak naprawdę mogą się komuś przydać. To jest Crossover 16.
Do uruchamiania aplikacji Windowsowych.
Dokładnie. I do tego mamy Data Rescue, czyli do odzyskiwania danych, które zostały gdzieś usunięte. Cała reszta to są rzeczy, które jakoś mnie nie interesowały. Mac Pilot to jest niby, że możesz tam tweakować swojego Maca, ale jakoś nie jestem szczególnie przekonany, że to jest dobry pomysł. Radio Silence to jest taki to jest powiedzmy przydatna rzecz.
To jest akurat
rzecz.
Spoko na wyjazdy czy coś, nie?
Tak, chodzi o to, żeby zobaczyć, znaczy żeby wyłączyć rzeczy, które nie mogą się łączyć z internetem, tak? Czy nie mogą się łączyć z jakimiś usługami. I teraz to jest super, ale ja mam Trip Mode, taką aplikację. Też
no pamiętam, tak,
też
rozmawialiśmy o niej, no jasne.
Też była jakaś promocja na nią chyba, kiedy o niej mówiliśmy. Więc efekt jest taki, że ja sobie w Trip Mode po prostu blokuję aplikację, kiedy jestem na przykład na hotspocie z telefonu. Mhm.
Ale tutaj wiesz, oczywiście dokładnie w tym samym użyciu możesz zrobić to przez Radio Silence, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale właśnie ze względu na to, że jeżeli na przykład robisz sobie hotspot, robisz sobie hotspot z telefonu gdzieś tam za granicą, a teraz od 15 czerwca w Unii Europejskiej można to robić bez żadnego problemu, bo większość ofert już ma dość dużo danych dostępnych, no to chociaż wiesz, te takie apki, które grubo żrą internety, na przykład Dropbox z jakiegoś powodu,
no to ja mam wyłączone, jak tylko się podłączę do hotspotu z mojego telefonu, to od razu Dropbox się przestaje synchronizować. Więc jeśli ktoś nie ma tych aplikacji, to zdecydowanie warto, naprawdę warto te $14 zapłacić i je wszystkie mieć. O.
I za 3 dni to się kończy. To wiesz, trzeba 1, 2, 3 i kupować póki jest.
Tak, tak. Ja a może dodam reflinka.
Nie no, ale rzeczywiście wiesz, jeżeli, bo Dropzone wygląda bardzo spoko, więc tu nawet wiesz, warto zapłacić tego jednego dolara, no bo można też wpisać, że płacisz tylko jednego tak, dolara może, i też dostaniesz,
można płacić jednego dolara,
dostaniesz Dropzone'a i warto, myślę, tego jednego dolara zapłacić, bo wydaje się, ja już tak czuję, że akurat ta aplikacja mogłaby mi się przydać też w pracy, no bo brzmi tak, wiesz, przyspieszająco, bo zdarza mi się często, wiesz, wykorzystać jakieś, kurde, nie wiem, komuś wysłać screenshota, to albo wysyłam linka do Dropboxa, albo gdziekolwiek indziej, no to tutaj, jeżeli mogę to zrobić przyciągnięciem myszki, to wiesz, to dużo, dużo szybciej. Także wydaje mi się, że ja prawdopodobnie skorzystam i bardzo w takim razie, bo widzisz, zapomniałem spojrzeć, dobrze, że ci się przypomniało, bo dzięki Karol, że wrzuciłeś nam info, bo te apki, to tak, zdecydowanie mogą się przydać, a jak ktoś ma więcej pieniędzy, to ich jest mnóstwo, więc w ogóle, wiesz, tylko to jest później problem, że masz kurna 15 aplikacji i no dobra. Jak je wdrożyć do swojego workflow? A to zwykle bardzo dużo trwa. To jest, wiesz, to wydaje się, że a dobra, mam dużo apek, nie? A tak naprawdę takie rzeczy się robi one by one w momencie, kiedy czegoś potrzebujesz, nie? A tutaj nagle dostajesz po prostu mnóstwo narzędzi i trzeba usiąść i jakoś to wdrożyć, nie?
Ale myślę, że na spokojnie tego Dropzone'a da się bardzo szybko zaanektować do workflow, wiesz? Możesz sobie na przykład tam ustawić taki add-on do Dropboxa, że jak przeciągniesz tam plik, to od razu się kopiuje do folderu public na Dropboxie i ci kopiuje linka do szerowania. Mhm. Takie wiesz, super. Przydatne rzeczy. Mhm. To jest to i mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Wojtek, zrobiłem sobie nową stronę internetową.
Oho.
Moja strona internetowa jest open source.
No co ty gadasz? A to jak można zopen source'ować coś, co jest w HTML-u?
Normalnie, no to może być też closed source. Ale może być też open source i u mnie jest open source.
Świetnie. Bo open to jest source, tak. Możecie korzystać z trójkątny kwadrat, znaczy co ja gadam, trójkątny ten. Jezu, zapomniałem teraz. Mhm. Ten, wiesz o co mi chodzi, jak otwierasz te tagi w HTML-u, to jest trójkątne, co to jest trójkątne?
Nawias.
O, właśnie, nawias, dokładnie, tego brakowało mi słowa. Trójkątny nawias, table, tylko ty nawias zamknij, open source.
Super. I teraz ja w ogóle, bo chodzi o to, że nie miałem strony internetowej pod pawełorzech.pl, a to jest mail, z którego korzystam głównie.
No tak.
Więc stwierdziłem, że fajnie by było, gdyby ktoś jak wpisze adres pawełorzech.pl, to coś zobaczył.
No ja widzę teraz, właśnie wlazłem.
Po 4 latach stwierdziłem, że mógłbym coś tam mieć.
Nie no, super, ale szybko się ładuje, to ci mogę powiedzieć, że naprawdę...
Zajebiście szybko się ładuje. Jak bardzo sobie odpalisz nawet na telefonie i odpalisz 2G, to już zajebiście szybko się ładuje. Ale efekt jest taki, że to jest 15 kilobajtów strona internetowa.
Nice. No są nowe trendy.
Mam tam trzy różne zakładki, powiedzmy. Bardzo ładne menu jest zrobione na górze. Nie wiem, Wojtek, czy zwrócisz uwagę.
No widzę, tylko że mam tak duże to, że nie mam... A, i nawet zdjęcie jest. Proszę bardzo, na o mnie.
Tak.
A, widzisz. No nieźle.
Więc zrobiłem sobie taką po prostu bardzo szybką stronkę, że tam po prostu jest informacja o kontach, które mam w internecie, tym słynnym, co robię, mój klucz PGP, jakby ktoś chciał maila takiego szyfrowanego do mnie napisać, no i to tak sobie żyjemy na tej wsi. Nice. I najfajniejsze jest to, że jest naprawdę, naprawdę szybka i jestem z tego zadowolony i najzabawniejsze jest to, że jak ktoś wejdzie na tą stronę, to widzi, co robię. I pierwszy, jestem projekt menedżerem i UX designerem. I tak zastanawiałem się, z jednej strony ktoś napisze Jezus Maria, UX designer i zrobił taką tragiczną stronę. Tylko, że z drugiej strony to jest świetny UX.
No tak, no. Jest konkret.
Ładuje się w ciągu, wiesz, attention span jest coraz niższy, tak? Więc im dłużej strona się ładuje, tym mniej attention span zostaje dla treści na tej stronie. I teraz moja strona ładuje się w mniej więcej pół sekundy.
Tylko ja mam pewną, nie wiem, czy to jest zgodne z zasadami, ale linki, ja teraz wejdę specjalnie na telefonie, linki nie są tak łatwe do tapnięcia. Chociaż nie, jest duży ten, w sumie dużo miejsca dookoła, więc chyba...
Jest okay. Znaczy,
miałbym pewną uwagę, jeżeli chodzi o te listy. Tak jak masz moje konta w internecie, to tutaj wiesz, Twitter, Facebook, Instagram, to jeżeli tapiesz palcem, możesz niestety trafić nie w to, co chcesz. To znaczy, że ta odległość między nimi jest na mobilu troszkę za mała na moje oko, ale specjalistą nie jestem.
Możliwe. Może coś zmodyfikuję na mobile. Najważniejsze jest to, Wojtek, że pierwsza wersja w ogóle ostentacyjnie miała pusty element stylu. Był styl otwarty, styl zero. Zamknięty. Koniec.
Nice.
Teraz tego stylu odrobinkę jest. Tego stylu jest, są, no, nie wiem ile to jest, 40 znaków może?
Ale to, wiesz, to może być nowy trend i jeżeli jest open source, to znaczy, że ludzie mogą też korzystać z tego kodu i stawiać swoje strony na nim, prawda?
Tak.
Nice. To nieźle. Może ja też zrobię. Kurde. Ciekawe, czy jest wojtekwieman.pl. Czy jest taka w ogóle domena? Nie ma czegoś takiego. Oho. Już czuję, że dostanę zaraz ofertę od jakiegoś słuchacza. Ziomeczku, chcesz wojtekwieman.pl? Tutaj masz daj 10 tysięcy dolarów i będzie twoje.
Słuchaj, dolarsy tylko musisz rzucić.
Ja już was znam, cwaniaki, więc ja się nie dam. Orzech, gdzie się kupuje domeny teraz?
Na OVH.
OVH.pl?
Bo tam jest najtańsze przedłużenie. Hashtag cebulencja.
A, widzisz, cebulencja.
Wojtek Wieman. Tak?
Poczekaj. No, czekaj. Załóż konto. No ja już założę tu, poczekaj.
Wojtek, ona kosztuje 9,95 jakby co.
No to lepiej to zrobić teraz.
Zachęcam od razu, weź sobie też domenę wojtekwieman.xyz.
Mówisz?
Bo jest za 3 złote. Ja kupiłem orzech xyz.
Okej. Okay. No to ja sobie będę zaraz zakładał, ale chciałem jeszcze poruszyć
jeszcze
kilka...
Wiesz sobie, no. Jeszcze domenę w ogóle, bo wieman.pl jest co prawda już zarezerwowane, ale wieman xyz też kosztuje 4 zł, więc weź sobie i będziesz mógł wtedy mieć maila wojtek@wieman.xyz. A jak jesteś przy pieniądzach, bo może taka sytuacja być.
No nie, teraz to nie, jest koniec miesiąca.
To jest wieman.me, czyli wieman.me, możesz mieć taką ładne. Ale aha. Wojtek, znamy się nie od dziś. Wieman.tech za 27 zł.
O kurde.
Wieman.doktor za 350. Wieman.games za 35. Wiemy, Wojtek, o tobie różne rzeczy, więc wieman.wong za 36. I jeszcze wiemy, jakie, Wojtek, masz swoje upodobania.
No.
Więc możesz mieć...
XXX też ma jest wolne.
Już ci powiem, nie, bo ja szukam innej, Wojtek. Z wieman na przykład... Jezus Maria, ale ty domen w ogóle jest bardzo dużo. Muszę wpisać aż ty wieman. Wojtek, wieman.pizza za 160. Pozdrawiam ciepło.
O kurde. Nie, no ja tyle pieniędzy nie wydam. No. Ja sobie kupię, prawda...
Doktor?
Totalnie.
Wieman.care. W ogóle to było dobre. Wieman.donot.care. I takiego mieć maila. Don't care. Jest taka domena wolna?
Nie no, kropka care wystarczy i później już sobie subdomenę, musisz don't właśnie kropka care kupić,
właśnie,
nie? Don't... Ale złoto.
Nie, jest zajęta, don't care. A do care jest wolna?
O. Ale to mówisz, czekaj, shit. X, Y, Z, tak?
Tak.
Że za niewiele pieniędzy jest?
Mhm.
No dobra,
sprawdzam w ogóle, czy domena do jakieś jest jakaś wolna. Chciałem mieć taką domenę krótką.
Ach, dobrze. 7.19.90. Co ja tu wziąłem? A nie, czekaj, bo to są bez hostingu, tak. U, 50 zł. Która jest najdroższa? .com. Widzisz, mówię, a wezmę .com też, a to 35 zł. No to ja nie wiem, czy to warto. Ale to i tak mało jak na domenę, co? Normalnie ej, się Wojtek, kosztuje 120 zł za domenę.
Domena small.fan jest za 15 koła. Small.tech jest za 51 koła. Pozdrawiam. Ale możesz mieć small doktor za 350. Albo small wong.
A
nie, niedostępna.
Ja nie mogę. Co za złoto.
Ej, domeny są w ogóle niesamowite. Magda do mnie ostatnio mówi, ej, po co ty to robisz?
No tak.
Po co ty to robisz? Po co ty wydajesz te pieniądze na głupoty? No ale kurde.
Nice. Dobra, ale kurde, no kup jakiś serwer DNS tutaj, DNSSEC, coś, kurczę, strasznie skomplikowany ten proces kupowania domen. No ale klikam, żeby, bo muszę to zrobić teraz, bo jeżeli tego nie zrobię teraz, to zaraz bym dostał oferty. Właśnie, i by był koniec tematu, już bym pewnie postawili tam stronę porno jakąś i później bym dostawał informację, o, proszę, takie nazwisko i porno strony, super, już wysyłamy to do twojej szefowej. I by się skończyło chrumakowanie.
Chyba wymyśliłem dobrą domenę, tylko ciekawe, czy jest wolna. Kuźde, nie jest.
No.
Ale jest inna. Dobry.fan. Fajny, nie?
No. Ja nie mogę. Ja pamiętam, że...
Dobry doktor, taki... 350. Wchodzę w to.
Boże, znowu wydajesz pieniądze, ziomuś.
Dobry Łęk.
No takie pierdoły.
Ej, czy duży...
Łang?
Wang.
Duży Łang. Działa?
Myślę, że jest...
Co za zło. Znaczy, widzę, że znowu domenowy spri tak zwane, ale to jest zawsze fajna zabawa. A tylko, że to jest fajna zabawa na początku, a później jak się okazuje, że trzeba to wszystko przedłużyć, to nagle później osłabiają się te uśmiechy.
Tak,
i...
no bo to jest... Ale można, Wojtek, kupić na przykład co ciekawego.
No dobrze, zamówiłem.
Dobry Berlin.
Dobry Berlin, no nieźle.
Dobry Love. Love.
Love. No nieźle.
Serc Love. Dostępna za 100. Możesz kupić domenę. Bardzo dobra nazwa do sklepu w ogóle. Serc Love.
No taki sklep internetowy z rzeczami. Oho, wywaliło mnie z panelu klienta, ziomuś, i nie mogę się teraz zalogować.
Aha, już i dostaję z maila. Mamy twoje pieniądze.
Nic nam nie możesz zrobić.
Dokładnie.
No czekaj. Ty, no normalnie coś się zepsuło.
Ty, ja miałem, Wojtek, jeszcze jeden temat w ogóle, bo teraz kupujemy domenę, ale mam jeszcze temat. To ty kupuj domenę, a ja
nie, bo ja już skończyłem, ja tylko dwa szybkie tematy. Telegrama chcą zablokować w Rosji, bo nie chce im dać danych wewnętrznych, więc się wkurzyli i Aleksander Zarow mówi, weź spadojta, zaraz zablokujemy was. I drugi temat, Google przestanie czytać nasze maile, żeby nam serwować reklamę AdSense. Duża
będą
zmiana.
Będą teraz czytali nasze maile tylko po to, żeby wiedzieć, co piszemy.
Tylko po to. I przekazywać to NSA. Government i NSA. I ostatni bardzo ciekawy temat, i to myślę, że to będzie temat, który będzie się rozwijał bardzo szybko. To znaczy Amazon widzi przyszłość w takich śmiesznych ulach dla dronów stawianych w miastach. Tak, żeby te drony mogły, wiesz, dostarczać nam paczki zamiast ludzi, i taki ul będzie w mieście stał, podjeżdża do niego ciężarówka, wyładowuje rzeczy, w środku się robi automatyzacja tych paczek, że wiesz, są rozsyłane po różnych dronach, dron zabiera paczkę, wysyła ją do ciebie, i taką przyszłość właśnie widzą, i ja to totalnie czuję, że tak właśnie to się skończy. To takie trzy newsiki, bardzo, bardzo ciekawe uważam, i technology is awesome.
Ja mam, Wojtek, dwa tematy krótkie. Pierwszy jest taki. No. Musicie zobaczyć Lady Gaga, jak chodzi po górach.
Okej. Okay.
Wysłałem ci linka, jakby co, Wojtek.
No spoko.
Na BuzzFeed, więc to ważne i poważne.
What?
Widzisz to?
To jest Lady Gaga, która chodzi po górach.
Yep, hiking.
No, dobra.
To jest spoko. Pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, Wojtek, średni rozmiar aplikacji w ciągu ostatnich lat wzrósł o 1000%, pozdrawiam. Efekt jest taki, że aplikacja od maja 2016 roku, Snapchat, urosła 51 razy. Wow. Uber 22, Gmail 20, Facebook 12. Efekt jest taki, że wszystkie większe aplikacje ważą już powyżej 100 megabajtów, a średni rozmiar wzrósł od 164 do 1,8 gigabajta.
What? Co? To jakiś jest kosmos.
Nawet Apple's own Keynote waży 675. Messenger wzrósł 6 razy, Spotify 6, Instagram 9, Google Maps 10, Netflix 11.
Damn it.
Więc technologia idzie do góry, dyski do góry, a wszystko inne po prostu.
No, damn it. Straszne, straszne, naprawdę. Znaczy, to wiesz, później jak robisz update, tylko to też jest ciekawe, że na przykład ktoś sprawdził i to jest mega, widziałem takiego screena na Twitterze, ktoś wrzucił, że nawet jeżeli widzisz, że Facebook, jakby jego wielkość jest tam, nie wiem, 600 mega czy ileś tam, to ostatecznie podczas update'u wcale tak dużo danych się nie ściąga.
No bo to jest Delta Update z tego, co pamiętam, nie?
Słucham?
Delta Update, tylko różnice ściągają.
Tak, tylko dokładnie, tylko update'ują jakby rzeczy, które, które się zmieniły, więc to nie jest tak. Po prostu cała aplikacja tyle waży, jeżeli ją ściągniesz od zera, natomiast jeżeli robisz update, to nie jest tak, że on ściąga całą aplikację od zera, tylko faktycznie tylko te rzeczy, które się zmieniły. Także no, takie jedno spoko, o tyle, że wiesz, nie ciągniesz tak dużo. Ja aplikację zawsze update'uję od razu, staram się. Zresztą wiesz, że ja wchodzę normalnie cały czas do...
Ja też, tylko że...
Do tego sklepu i tylko dobra, update.
Czasami nawet na Wi-Fi pojadę. A to tylko, no. Dlatego, że, tylko dlatego, że mnie wkurza jak mam ikonkę.
Tak, ja mam to samo. Mnie to denerwuje na maksa. Że jest jakaś ikonka. No dobra, już moje domeny już są prawie wszystkie aktywne, także spoko. Jeszcze com się aktywuje. No ale spoko. Już jestem bezpieczny, także wszystkim przyjaciołom, którzy chcieli mi zrobić psikusa, gagatki, przechytrzyłem was.
Jak chcesz, to w stopce mojej strony jest źródło. Możesz sobie tam pobrać i zrobić własną.
Dobrze. A gdzie ja gdzie ja kupię hosting teraz? Gdzie no, najlepszy hosting, Orzech?
Po prostu powiedz mi...
Co ma być?
Powiedz mi, co ma być i zaraz po nagraniu dostaniesz, Wojtek. A jaką domenę na jaką domenę chcesz ten hosting?
No wiesz, ja mam teraz 3, więc... Ja bym wszystkie przekierował do jednego miejsca.
Na jedno miejsce.
com.pl.xyz. No.
com.pl i wszystkie kupiłeś jakie? Wojtek Wieman?
No.
Wojtek Wieman, no dobra, no.
Coś się ogarnie, rozumiem. Doskonale. No. Czyli czy ty zakładasz teraz sieć stron takich, wiesz, imię nazwisko.pl.com.xyz i wszystkie wyglądają tak samo i to jest tylko informacja o człowieku? Czy ty zakładasz nową Wikipedię?
Wojtek, spokojnie. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. To ja ci, Wojtek, a maile chcesz mieć do tego?
Nie, bez przesady, no. Już nie świlujmy. Ważne, żeby mieć domenę. To później już można robić z tym, co się chce, ale na razie bez przesady wystarczy. No dobrze, Orzeszku, to już chyba ten. Już mamy chyba, żeśmy tak pogadali o tych domenach szalonych. Wystrzeliliśmy się chyba ze wszystkich tematów. Nie wiem, czy ty masz jeszcze coś?
Nie.
No to spoko. Ja idę oglądać Lady Gaga, która biega po górach.
Pozdrawiam.
Dziękuję. Ja ciebie również pozdrawiam. Serdecznie dziękuję za ten przemiły podcast. 170 odcinek. I w ogóle to dużo tych odcinków mamy. Taką refleksję mam. Dużo tego, żeśmy nagrali.
Tak. Zgadzam się.
I nadal jest to niesamowite, że robimy to kurde co tydzień i dzieje się cały czas. To jest amazing. Naprawdę. Jestem z siebie i z ciebie dumny.
Ja jestem też dumny.
Nieustannie. No dobrze, Orzeszku, kłaniam się nisko. Serdecznie dziękuję naszym słuchaczom, że nas oglądali i słuchali. Nie oglądali, bo przecież nas się nie da oglądać. Ale że nas słuchaliście i do usłyszenia w następnym 171 odcinku.
Elo.
Eloszka.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.